Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Witam Państwa w kolejnym naszym programie i dziś dzień spełnionych zapowiedzi. Profesor Rafał Ożarowski, o którego wizycie w Iranie mówiliśmy nie tak dawno, dziś w naszym studiu, no i będziemy rozmawiać o Iranie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, panie profesorze. Chcę spytać o tę historię z Iranu, tak bym powiedział, namacalnie trochę opowiedzianą, bo o Iranie rozmawiamy co pewien czas i rozmawiamy jako nowej potędze Bliskiego Wschodu, a jak mamy okazję porozmawiać o kimś, kto ten kraj widział z bliska, no to myślę, że będzie to bardzo ciekawe.
Niewątpliwie, no kraj jest wyjątkowo ciekawy, wyjątkowo inspirujący. Ja jestem osobiście zafascynowany, ja bardzo lubię tam przebywać. Zawsze planuję, że pojadę na dłużej, nie zawsze, że tak to ujmę, wszystko się układa po mojej myśli. No ale na tyle, na ile, że tak powiem, doświadczyłem bliskości i obecności w tym kraju, mogę powiedzieć, że na pewno jest zupełnie inaczej niż często to państwo jest przedstawiane w mediach.
To prawda, ale chcieliśmy wyjaśnić sobie dwie rzeczy. Ja pamiętam naszą rozmowę nie tak dawną, kiedy to zapowiadaliśmy takie dwa wątki. Znaczy, dla mnie wciąż ciekawe jest, co się stało z protestami w Iranie, które miały miejsce kilka miesięcy temu, które wybuchły bardzo niespodziewanie, a potem właściwie nie dały żadnych politycznych konsekwencji. Przypominam, że były to dość radykalne, jeśli chodzi o postulaty, protesty, trwające kilka tygodni nawet i właściwie dziś nie słyszymy nic na temat jakichś ich konsekwencji, czy to w sferze politycznej, a nawet policyjnej.
No, nic nie słychać o tych protestach i nic nie słychać o konsekwencjach. Tak naprawdę ja w zasadzie, sięgając pamięcią, nie miałem okazji w ogóle na ten temat rozmawiać z Irańczykami. Raczej traktowane jest to, że to była grupa młodych ludzi, którzy nie do końca wiedzieli, co czynią i rozeszło się to trochę po kościach, ale trzeba powiedzieć, że tutaj władza podjęła się jednego ważnego działania, które ma być konsekwencją dla wszystkich Irańczyków negatywną, ponieważ w Iranie jest bardzo rozpowszechniona aplikacja Telegram. To jest mniej więcej coś takiego jak komunikator Messenger, prawda? I władza już zapowiedziała, irańska, że to będzie zakazane, czyli nie będzie można z tego korzystać. No, moi znajomi, którzy tam korzystają w Iranie z tego, no jakby przyjęli to po prostu no, z dobrodziejstwem całego inwentarza.
Ale rozumiem, że to jest taki komunikator, który służył tym, którzy protestowali do tego, żeby się, mówiąc najkrócej, zbierać i wymieniać opinie na temat tego, co dzieje się w Iranie.
Dokładnie. Przez ten komunikator organizatorzy, jak i uczestnicy demonstracji, różnych manifestacji w owym czasie próbowali wymieniać informacje, wymieniać swoje poglądy i bezpośrednio się organizować. Z tego powodu uznano, że to nie powinno działać w systemie.
Ja przypomnę, że te demonstracje o tyle były zaskakujące dla świata, że one stawiały sobie bardzo radykalne różne hasła i pojawiały się łącznie takie z przypominaniem następcy tronu irańskiego z dynastii Pahlawich. Była też bardzo antyreligijne hasła, co w Iranie wydaje się być zupełnie niemożliwe. I jeszcze w dodatku pojawiały się też hasła sprzeciwiające się politycznej ekspansji Iranu w ostatnich latach, czyli tego, że nie będziemy toczyć walk na polach bitwy Iraku czy Syrii, tylko zadbajmy o swój własny kraj. Czy pana zdaniem któryś z tych postulatów jest jakoś nośny społecznie w Iranie, czy tak naprawdę po tych protestach one po prostu zniknęły?
To znaczy tak, jeśli chodzi o hasła antyreligijne, to raczej nie, powiedziałbym, ponieważ wbrew pozorom tej religii też nie widać na każdym kroku w Iranie. Paradoksalnie, może to nawet trudno w to uwierzyć, ale na czas modlitwy nie słychać nawoływania z meczetów. Pomimo, że jest to islamska republika, praktycznie się tego nie słyszy. Nie ma takiego też bardzo radykalnego przestrzegania tych wszystkich zasad, które kiedyś rewolucja islamska wprowadziła i usankcjonowała w Islamskiej Republice. Czyli oczywiście kobiety muszą zasłaniać włosy, no ale to nie jest kwestia, że muszą zasłaniać je w całości, dokładnie każdy kawałek, tylko mogą, że tak powiem, zasłonić połowę gdzieś tam, tylną część głowy, no i w zasadzie to wystarcza, jeśli chodzi o ten religijny aspekt. Natomiast jeśli mówimy tutaj o kwestiach ingerencji Iranu w różne kwestie międzynarodowe, w tym wojnę w Syrii na przykład, czy z wydarzenia w Jemenie, to zależy teraz, z kim się rozmawia, prawda? Ogólnie ja miałem też kontakt ze studentami, w związku z tym oni, no, powiedzmy, reprezentują to młodsze pokolenie, aczkolwiek może w murach uczelni nie byli zbyt otwarci. No i twierdzą, że jakby państwo ma swoje priorytety i w pewnym sensie można to zrozumieć, ponieważ ja się zajmuję Bliskim Wschodem i wiem, że jeśli Iran nie postara się o utrwalenie swoich wpływów w danym obszarze regionu, w którym je miał i chce je dalej utrzymywać, no to na pewno ktoś na to miejsce się pojawi i go zastąpi w tej roli, bo Bliski Wschód tak po prostu funkcjonuje. Można się z tym zgadzać bądź nie. Oni podążają tą drogą, że chcą jednak utrzymywać swoje wpływy. W tle jest ten przecież daleko idący już i bardzo rozjątrzony konflikt ideologiczny z Arabią Saudyjską. I ta rywalizacja toczy się na wielu różnych płaszczyznach i między innymi konflikt w Syrii, konflikty w Jemenie czy spory w Libanie odzwierciedlają tą rywalizację.
No ale jak patrzymy na to, co się dzieje właśnie na Bliskim Wschodzie, to Iran jest w tej chwili w tych wielu konfliktach zwycięzcą, albo w każdym razie uchodzi za kraj, z którym się trzeba liczyć. Pytanie jest oczywiście takie, czy jeśli stajemy się choćby nawet regionalnym mocarstwem, to czy ta rola mocarstwowa jest, mówiąc najkrócej, jedynie fanaberią rządzących, czy też jest akceptowaną przez ogół społeczeństwa pewną rolą, która wiąże się też oczywiście z obowiązkami i kosztami, takimi jak między innymi to, że istnieje po pierwsze ryzykowej konfrontacji militarnej czy politycznej, bardzo głębokiej, no, na przykład z Arabią Saudyjską. W domyśle także ze Stanami Zjednoczonymi na przykład, czy też Izraelem, czy też z kolei ponosimy konsekwencje, no chociażby takie, że jakaś część naszych młodych ludzi służy w tych oddziałach wojskowych, które w tych wojnach uczestniczą i poszczególni żołnierze tych formacji mogą ginąć.
Dokładnie. Tu jest pewna kontrowersja, ponieważ oczywiście Irańczycy są bardzo dumnym narodem. To są Persowie. Oni mają świadomość swojego tysiącletniego dorobku cywilizacyjnego i tutaj nie trzeba nikomu mówić o historycznych podbojach perskich wtedy, kiedy Persja była mocarstwem sięgającym czy rozciągającym się aż od granic Europy do Indii przez cały dzisiejszy Bliski Wschód. Jeszcze zajmując spore terytoria Azji Środkowej, Centralnej. Natomiast im to pewnie oczywiście podnosi pewne ego, powód do dumy, że jesteśmy silnym państwem, mamy 80 milionów obywateli, ogromne terytorium, złoża olbrzymie, duże państwo, które wie, że powinno mieć swoje miejsce w regionie, ale z drugiej strony, patrząc na to wszystko, no nie ma co ukrywać. Konsekwencje i koszty gospodarcze wszystkich działań zewnętrznych Iranu, uwikłania się w długotrwały, kosztowny, niewątpliwie bardzo konflikt w Syrii powoduje to, że społeczeństwo na to jednak odczuwa. Dowodem tego są przede wszystkim całkiem niedawno jeszcze bardzo wysoka inflacja, około 10%. W tej chwili zatrzymana, spadający kurs riala irańskiego w stosunku do amerykańskiego dolara, do euro i do wszystkich walut europejskich. W zasadzie oficjalny kurs jest podawany w takim, tak jak powiedziałem, w takim oficjalnym zestawieniu, natomiast na czarnym rynku mamy kurs nieoficjalny, gdzie wymienia się jednego dolara czy jedno euro za dużo większą kwotę tych riali. Społeczeństwo z tego powodu ubożeje. I ja powiem szczerze, byłem teraz, ostatni raz byłem półtora roku wcześniej i mam takie wrażenie, że ja widzę, że oni są biedniejsi w pewnym takich schematach postępowania, prawda? Tak jak kiedyś było tych, miałem takie wrażenie, na więcej ich było stać. Sami zresztą o tym częściej mówili. To teraz podkreślają, że jest gorzej. Sami o tym mówią, że ze względu na to, że wisi groźba sankcji, które miały być ponownie, że tak powiem, nałożone bezwzględnie na Iran. Nie wszystkie sankcje zostały też zniesione, pamiętajmy o tym. Iran cały czas nie jest w bankowym systemie międzynarodowym. To jest bardzo ważna informacja, która dotyczy wszelkich możliwych inwestorów z całego świata. No jak się tam normalnie rozliczać w tym kraju, skoro nie można zapłacić za zwykłe zakupy kartą kredytową? Bo ona bezużyteczna jest.
No ale tutaj żeśmy właśnie dotknęli tego drugiego najważniejszego problemu, czyli relacji pomiędzy Iranem a Europą i Stanami Zjednoczonymi, czyli porozumienia w sprawie wyrzeczenia się przez Iran dalszych działań na rzecz uzyskania broni atomowej. To porozumienie zostało zawarte. Jest kontestowane przez amerykańskiego prezydenta, który zapowiada jego zerwanie. Jest raczej chwalone przez europejskich przywódców, którzy są sygnatariuszami tego porozumienia. No i teraz pytanie po pierwsze, co się stanie, ale też i jak słyszę, porozumienie to nie dało takich efektów, jakich w Iranie można było oczekiwać, czyli jednak odblokowania gospodarki i kontaktów ze światem.
Znaczy w Iranie, zanim przejdę jakby do omawiania tego szczegółowego aspektu, chcę powiedzieć, że Irańczycy trochę są rozczarowani prezydenturą obecnego prezydenta Ruhaniego, który zapowiadany był jako reformator, jako taki umiarkowany negocjator pomiędzy społeczeństwem a tą twardogłową elitą władzy irańskiej. Miał być nową twarzą, prawda? Po tym Ahmadinejadzie krzykliwym, który tej retoryki prowojennej nadużywał i chciano w ten sposób też Iran zapewne chciał trochę zmienić swoje oblicze w polityce międzynarodowej. Jednak z tego, co na dziś można powiedzieć, prezydentura Ruhaniego no, niczym się za bardzo nie różni od prezydentur innych prezydentów Iranu. Pamiętajmy, że prezydent jest szefem rządu, tam nie ma urzędu premiera. Ponieważ z prostego powodu, ponieważ nie za wiele może zrobić, bo kompetencje czy prerogatywy, które on posiada, nie są wystarczające do tego, aby samodzielnie mógł wdrażać różnego rodzaju reformy. I w dalszym ciągu jego zapowiedzi no, pozostają zapowiedziami teoretycznymi, tak zwanymi zapowiedziami na papierze. A w praktyce wymagałoby to bardzo daleko idącej współpracy i z takim zrozumienia ze strony elity, między innymi duchowieństwa irańskiego, które też pełni ośrodek władzy i sprawuje kluczowe miejsce w systemie politycznym tego państwa. Także to jest ważny element, żeby to podkreślić, że nie tak to chyba miało wyglądać, niektórzy twierdzą. Natomiast względem porozumienia, no to jest jakby trochę inna kwestia, ponieważ należy ją rozpatrywać wieloaspektowo. Prezydent Trump zapowiedział w swojej kampanii, że będzie dążył do renegocjowania tych warunków, albo najlepiej, żeby całkowicie przekreślić to porozumienie, bo ono jest szkodliwe dla interesów USA i uwłacza godności państwa amerykańskiego. W związku z tym podjął się tego co zapowiedział. I teraz powiem szczerze, Irańczycy, zwykli obywatele, z którym miałem do czynienia, studenci, pracownicy, uczelni, no i są w dużym strachu jednak. Oni są przerażeni tym, że jak teraz już, jak to powiedzieć kolokwialnie, Amerykanie przyłożą sankcje i nie daj Bóg Europa jeszcze ich poprze, inne państwa, no to już w ogóle ten jeden rial będzie, znaczy jeden rial praktycznie nie ma żadnej wartości, ale te riale irańskie będą bezwartościowe, a ich stan ekonomiczny w sensie kraju, jak i w sensie zwykłych indywidualnych gospodarstw znacznie się pogorszy.
No tak, ale czy to nie jest też taka przedziwna sytuacja, w której z jednej strony Iran w sojuszu z Rosją jest zwycięzcą tych konfliktów regionalnych. Wygląda na to, że też w tej konfrontacji z Arabią Saudyjską to sprawa Iranu raczej zwycięża, a nie przegrywa. Przypomnijmy historię z Katarem, który rok temu próbowano zablokować i nic z tego nie wyszło. I jakby przyjaźń z Iranem Kataru nie jest, mówiąc najkrócej, czymś, co doprowadziłoby do zamachu stanu i obalenia dotychczasowych władz w Katarze i zmian politycznych po myśli Arabii Saudyjskiej. to wszystko nie przekłada się na, mówiąc najkrócej, jakąś bieżącą pozycję Iranu, no i też sytuację gospodarczą?
Wydaje mi się, że ja bym upatrywał problemów Iranu gospodarczych przede wszystkim w braku strategicznej polityki wewnętrznej. To przede wszystkim, od tego zacznijmy, że państwo samo nie reguluje swoich własnych problemów tak, jak mogłoby regulować, mając ogromne zasoby. Angażuje się w pewne konflikty, które z naszego punktu widzenia, na przykład mojego, mogą być niepotrzebne, ale z ich punktu widzenia mają charakter priorytetowy. Co do sojuszu z Rosją, to też bym tutaj powątpiewał, że on w ogóle istnieje na dłuższą metę, ponieważ to jest pewien okazjonalny, czasowy układ irańsko-rosyjski. Irańczycy wyraźnie podkreślają, a to słyszałem nie raz, że my jesteśmy w kooperacji z Rosją, dlatego że nie mamy do kogo się zwrócić, a tak naprawdę im nie ufamy. Mamy długotrwałą, różnorodną historię z Rosją carską jeszcze kiedyś, potem ze Związkiem Radzieckim, gdzie były różne sytuacje kryzysowe.
I no, przypomnijmy, że w 1941 roku alianci i Rosjanie okupowali Iran.
Tak, oczywiście. No, w XIX wieku w Iranie zamordowano ambasadora rosyjskiego, prawda? Potem delegacja musiała oficjalnie odbywać podróż do Rosji z przeprosinami i ofiarować jakieś dary, żeby Rosja wybaczyła ten czyn. To jest cała skomplikowana, długotrwała historia. Też sąsiedzka, jakby nie patrzeć w pewnym sensie. Natomiast ten sojusz, ja bym nazwał to takim układem wymuszonym na potrzebę chwili, bo ewidentnie widać, że ten dialog rosyjsko-irański nie jest też wcale taki daleko zaawansowany i mający na horyzoncie tutaj jakieś pozytywne w przyszłości rezultaty.
Czyli na przykład nie widać współpracy gospodarczej, czy mówiąc najkrócej, na przykład, nie wiem, irańska żywność nie jest eksportowana do Rosji, a z kolei rosyjskie firmy nie próbują jakoś funkcjonować w Iranie?
Powiem szczerze, że akurat nie mam większej wiedzy, w jakim stopniu rosyjskie firmy mogą funkcjonować w Iranie. Nie słyszę o tym. Bardziej Chińczycy jednak. Jednak bardziej chińskie firmy i chińskie przedsięwzięcia są widoczne. Chiński przemysł samochodowy jest widoczny w Iranie. Chińskie samochody są obecne. Tego jest pełno, prawda? No, to jest jakby taki empiryczny, jeden z dowodów empirycznych. Empiryczny przykład. Natomiast mam wrażenie, że bardziej to jednak z Chinami Iranie Chińczycy próbują kooperować w wielu aspektach takich ekonomicznych niż z Rosją. Także nie mam tutaj jakiejś szczegółowej wiedzy na ten temat, kto i ile, jaką ilość towaru sprzedał, jak wymiana handlowa wygląda na dzień dzisiejszy, ale na podstawie tych informacji, które, że tak powiem, byłem w stanie uzyskać, no twierdzę, że ten brak zaufania funkcjonuje w dosyć dużym stopniu.
No tak, ale teraz wracając jeszcze raz do nadziei, które były w Iranie po tym porozumieniu, no to na pewno nie widać europejskiego zaangażowania gospodarczego, które mogło być wielką szansą dla Iranu na takie otwarcie rzeczywiście realne na światową gospodarkę. Przypomnijmy, że są takie kraje, które taką drogą europejską omijały trochę te amerykańskie różnego rodzaju sankcje. Przypomnę, że tak było na przykład z Kubą, gdzie pierw były inwestycje hiszpańskie, potem się okazało, że właściwie cała Europa zaczęła tam inwestować, a Amerykanie dopiero tak naprawdę z Kubą pogodzili się na końcu.
Tak, natomiast w Iranie jest sytuacja taka, że tych inwestycji oczywiście nie widać, to jest prawda. Może jakieś sporadyczne przykłady towarów czy sklepów, które kojarzą nam się z markami europejskimi. Myślę, że no to wynika przede wszystkim z podstawowego elementu. Jeśli sektor finansowy, bankowy jest wyłączony całkowicie ze światowego systemu finansowego, bankowego, no to trudno też tam o jakiekolwiek inwestycje. No, trzeba mieć pośredników różnorodnych, gdzie te środki będą przepływać. Jest to znacznie utrudnione oczywiście. Poza tym no, cały czas jesteśmy na etapie nieprzewidywalności co do tego, jak ta sytuacja z sankcjami w końcu się potoczy. Oczywiście ja mówię to jakby swoje własne zdanie. Uważam, że te sankcje jednak mimo wszystko nie będą nałożone na Iran przez Stany Zjednoczone, ponieważ prezydent Trump nie ma dostatecznego poparcia w tej materii państw Unii Europejskiej, czy państw Europy ogólnie rzecz biorąc. I to jest chyba podstawowy element. Jeśli by tak było, że on by chciał samodzielnie ukarać Iran na rzecz swojej popularności, swojego poparcia w Stanach Zjednoczonych, no to będą te sankcje traktowane w sposób taki partykularny. Wydaje mi się, że nie będą wtedy do końca respektowane. Więc aby sankcje miały swój sens, one muszą być respektowane tak jak to miało miejsce wcześniej. Obecnie nie sądzę, żeby to miało miejsce. No, tym bardziej, że nie mamy ewidentnych dowodów, że Iran tak naprawdę się sprzeniewierzył temu układowi. Oczywiście, no, jego zaangażowanie w Syrii nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych i być może tutaj też różne czynniki polityczne do tego dochodzą, no ale jednak ta rozgrywka bardziej jest rozgrywką Trumpa indywidualną, o czym chyba wszyscy dobrze wiemy, niż jakimś zbiorową próbą renegocjowania warunków, które przecież europejskie państwa w określonej reprezentacji też podpisały.
Przypominam, że moim gościem jest profesor Rafał Żarowski z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy na temat Iranu.
Jak działa świat?
Przypominam, że moim gościem jest profesor Rafał Żarowski z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Rozmawialiśmy o tej sytuacji Iranu wobec Stanów Zjednoczonych i ich takiej coraz silniejszej jednak idei powrotu do polityki sankcji. A czy gdy pan patrzy na Iran i jakby nastroje w Iranie, to czy to jest kraj, w którym dążenie do posiadania własnej broni atomowej, do takiej pozycji mocarstwa jest jakoś społecznie widoczne?
No, to jest bardzo skomplikowane pytanie. Czy Irańczycy chcą mieć tak naprawdę broń atomową? Jeśli mówimy o Irańczykach, to w kategorii takiego społecznego rozpatrywania tej kwestii, myślę, że ludzie nie są w stanie chyba nawet się na ten temat wypowiedzieć. No, zwykłemu obywatelowi można wiele rzeczy w telewizji przedstawić i on zapewne uwierzy, że tak ma być. Natomiast to jest bardziej dążenie władzy, elit władzy i sił zbrojnych też Iranu, które mają bardzo duży wpływ na kształtowanie polityki wewnętrznej i międzynarodowej. Pamiętajmy, że tam oprócz regularnej armii mamy bardzo mocno osadzony w strukturach polityczno-militarnych Korpus Strażników Rewolucji z generałem Jafarim na czele, który odpowiedzialny jest za aktywne uczestnictwo tych sił w wojnie w Syrii, a także za wszelkie różne operacje poza granicami Iranu, w tym w Jemenie, gdzie biorą udział jednostki specjalne z ramienia tego korpusu. I im na pewno by na tym zależało i na pewno na tym zależy. Sytuacja jest taka, jaka jest, w związku z tym Irańczycy na razie na mocy układu podpisanego w 2015 roku odstąpili od dalszego kontynuowania programu nuklearnego. W związku z tym jakby temat jest zamknięty.
Gdy mówiliśmy o tych obawach, to mówiliśmy o obawach przed sankcjami amerykańskimi. No ale też, co by nie powiedzieć, mamy kraj, w którym co prawda trwa kampania wyborcza i wtedy wypowiada się różne głupstwa, ale kraj, w którym dość często mówi się o wojnie i to wojnie z Iranem, czyli mówię o Izraelu, gdzie w toku tej kampanii chyba był to wielokrotnie powtarzany motyw, że istnieje konieczność uderzenia. Pytanie oczywiście, co to oznacza i na kogo tak naprawdę ten Izrael miałby uderzyć i jakie cele sobie wyznaczyć, ale tak naprawdę coraz wyraźniej widać też, że ta polityka amerykańska ma pewnego suflera, którym jest tak naprawdę premier Netanyahu.
Zdecydowanie tak, to należy wyraźnie podkreślić, że działania również wobec Iranu, szczególnie ze strony Stanów Zjednoczonych, no, nie są wyłącznie podyktowane ambicjami prezydenta Trumpa i jego przedwyborczymi obietnicami, hasłami związanymi z tym, co on deklarował. Siła oddziaływania Izraela jest wyraźna i widoczna, prawda? Także tutaj nie mamy co do tego wątpliwości. Izrael będzie starał się działać tak, aby jak najbardziej wzmocnić swoją pozycję w regionie Bliskiego Wschodu kosztem tych, których może jak najbardziej osłabić. To jest taka trochę gra o sumie zerowej. Zero-jedynkowa. Izrael wygrywa starcie, no to ktoś musi przegrać. Jeśli by odpuścił, by przegrał, no to ktoś się wzmocni i w wtedy to państwo przegra.
No tak, ale pojawiają się jakby dwie takie koalicje i to z jedną tą koalicję paradoksalnie tworzą dzisiaj te silne państwa sunnickie, czyli tak naprawdę Arabia Saudyjska, pewnie trochę Egipt, ale tam gdzieś w tle tego też jest Izrael, a z drugiej strony mamy ten trochę bardziej, bym powiedział, skomplikowany, ale sojusz, którego rdzeniem jest właśnie Iran, gdzie no, klientami tak naprawdę jest Asad i pewnie z całą pewnością rząd Iraku. No, kto tutaj tak naprawdę ma jakie sobie stawia cele w tej konfiguracji?
Ewidentnie widać zarysowujące się grupy państw, które zaczynają kooperować ze sobą. Niewątpliwie zbliżenie saudyjsko-amerykańskie jest bardzo, bardzo silne i bardzo widoczne. I nie tylko odnoszę się tutaj do pierwszej wizyty prezydenta Trumpa w Arabii Saudyjskiej, ale również do tego, co głosi przyszły następca tronu, Mohammed bin Salman, który w zasadzie, można powiedzieć, już jest takim nieformalnym królem. To on odbywa podróże zagraniczne, on się spotyka z ważnymi osobistościami, on decyduje o aresztowaniu różnych osób w Arabii Saudyjskiej, powołuje różne instytucje. No a monarcha, król Salman, no, jest już starszą osobą, która po prostu chyba też świadomie scedowała część obowiązków na swojego następcę. I w tym układzie widzimy też, że co by nie mówić, że Izrael i Arabia Saudyjska grają do jednej bramki. No bo przeciwnikiem jest Iran. Ekspansywny, zmilitaryzowany, jest to zmilitaryzowane państwo, które grozi, prawda, wojną, ma retorykę prowojenną. Ale czy tak naprawdę w interesie Iranu jest rozpoczęcie działań wojennych? A moim zdaniem nie, dlatego że państwo to ma ogromne możliwości gospodarcze i tak naprawdę w wyniku istniejących okoliczności Iran nie wykorzystuje swojego potencjału, nie ma możliwości też. Z drugiej strony polityka wewnętrzna nie jest prowadzona moim zdaniem poprawnie. Jest to taki zakamuflowany, konserwatywny system dotacji utrzymujący istniejący stan, jakim mieliśmy, nie wiem, 10 czy 15, 20 lat temu. A w obecnej chwili trzeba powiedzieć, że wojna ze strony Iranu, którą miałby on rzekomo oczywiście rozpocząć, no mogłaby tylko zakamuflować swoje problemy wewnętrzne. I to chyba jest też często podkreślane na rzecz tego, aby społeczeństwo umiało dostosować się do określonych problemów, takie jak właśnie ma teraz, że kurs waluty spada i wszystko drożeje jednocześnie i ich w przeliczeniu na dolary czy na euro, ich pensje są znacznie mniejsze. No, ale powinni przetrwać, no bo jest stan zagrożenia zewnętrznego, prawda? Jest ciężko, jest źle, no bo mamy tutaj taką politykę zewnętrzną różnych państw, w tym USA, które chcą nas zniszczyć, osłabić. Więc taka jest retoryka. W sumie trudno się dziwić, no, że reżim ratuje się tym sposobem.
No tak, tylko że zadziwiające jest to, że z drugiej strony na przykład ta polityka następcy tronu Arabii Saudyjskiej to jest polityka jakby kilku płaszczyzn. Z jednej strony to też co zadziwiające, dziś Arabia Saudyjska przyjmuje często ton militarnej konfrontacji, czego nie robiła właściwie nigdy, bo miała takie poczucie swojej demograficznej słabości. Miała silną pozycję finansową, ale słabą pozycję demograficzną, więc ten aspekt wojenny nie był brany przez nich pod uwagę. Ale z drugiej strony to jest program, no co by jednak nie powiedzieć, spektakularnych reform zewnętrznych. Mówię o spektakularności na zasadzie takiej, że kobiety mają prowadzić samochody, a ludzie będą mogli chodzić do kina. Oczywiście także zmian, które mają mieć skutki gospodarcze. To jest budowa tego supermiasta, które ma być, nie wiem, miastem 22 chyba już wieku i który ma przyciągnąć inwestorów właściwie z całego świata.
Dokładnie tak jest. Następca tronu zapowiada takie reformy. Jednak ja bym był trochę ostrożny z tym wszystkim, ponieważ od zapowiedzi do realizacji tego olbrzymiego programu czy projektu, nazwijmy to w taki sposób, no zapewne minie wiele, wiele lat. A jakie będą skutki, jakie efekty, to dopiero zobaczymy no na przykład za lat 3, 4, 5. Jeśli wtedy na przykład już Mohammed bin Salman byłby faktycznie królem Arabii Saudyjskiej. Opóki nie będzie, to on może zapowiadać i on jest trochę zwolniony z odpowiedzialności jeszcze, bo on zapowiada jako następca tronu. No ale tak naprawdę zawsze może powiedzieć, że jeszcze nie jest królem, prawda, no i pewnych rzeczy nie jest w stanie zrealizować.
Ale z wdziękiem organizuje takie duże konferencje prasowe.
Oczywiście, jak najbardziej. Spotyka się z wieloma przedstawicielami świata polityki. Próbuje chyba na nowo też określić takie odmienne, rzekłbym, zupełnie nowe miejsca Arabii Saudyjskiej w tym skomplikowanym świecie powiązań międzynarodowych. Wiele ekspertów mówi również, że kwestia zbliżenia izraelsko-saudyjskiego również mogłaby mieć miejsce w przyszłości, że to nie jest wykluczone. Jak on sobie by poradził oczywiście z tą wewnętrzną kwestią oporu ze strony zatwardziałych wahabitów, zwolenników oczywiście fundamentalizmu muzułmańskiego? No, tego ja na dzień dzisiejszy nie wiem, no ale jak wiadomo, w świecie polityki i świecie polityki wewnętrznej w XXI wieku mieliśmy już tyle przypadków, które były niebywałe, że pewnie i to byłoby w jakimś stopniu możliwe.
To geograficzna bliskość tej nowej stolicy do państwa Izrael też jest zastanawiająca, bo budowę tego supermiasta nad Morzem Czerwonym, no jest to jakby miejsce, które zupełnie inaczej sytuuje sposób myślenia naszego o Arabii Saudyjskiej.
No, dokładnie, to jest, że tak powiem, po drugiej stronie Półwyspu Synaj, bardzo blisko portu Akaba w Jordanii i kurortu znanego na całym świecie nad Morzem Czerwonym, izraelskiego miasta Eliat. Saudyjczycy podkreślają, że ja czytałem już jakiś czas temu taki artykuł, gdzie była jedna z argumentacji, ponieważ Egipt trochę nie domaga w tej branży turystycznej z oczywistych powodów tego terroryzmu na Półwyspie Synaj, no i tego, co się w mediach pokazuje, no to jest szansa, żeby na spokojniejszej ziemi otworzyć tego typu ośrodki, prawda, które będą również atrakcyjne w sensie i pogody, i ciepła klimatu i tak dalej. Ja myślę, że jest to możliwe do zrealizowania, ale to z drugiej strony też chyba wymusza sytuacja gospodarcza trochę w Arabii Saudyjskiej. Pomimo, że jest to państwo bardzo zamożne, ono nie jest wolne od ogromnych problemów gospodarczych. Dużego bezrobocia wśród młodej rzeszy obywateli saudyjskich, którzy nie chcą wykonywać pewnych prac, które dotychczas wykonywali tak zwani, jak to się mówi, gastarbeiterzy, czyli przyjezdni obywatele Egiptu na przykład, czy z autonomii palestyńskiej, czy z Pakistanu. Z innych państw muzułmańskich. Gospodarka jest niezreformowana. Państwo jest rentierskie, żyje tylko ze sprzedaży surowców naturalnych. Praktycznie no 90% przychodów do budżetu to jest przemysł naftowy w różnej postaci. No i to jest chyba ostatni dzwonek, żeby coś z tym zrobić. No Emiraty już dawno poszły inną drogą, Katar także, widząc w tym, że no, na samej ropie długo ten wózek nie pojedzie jednak.
Przenieśmy się na chwilę z Iranu do Arabii Saudyjskiej, bo odnoszę takie wrażenie, że mamy do czynienia z rywalizacją tych dwóch krajów na wielu płaszczyznach. Pytanie, czy Iran jest krajem, który na przykład dopuszcza możliwość jakiejś rzeczywiście większej otwartości wewnętrznej. Zaczęliśmy od tego wątku tych wystąpień społecznych. To nie jest, jak rozumiem, płaszczyzna, na której można się spodziewać postępu, bo raczej władze będą zawsze starały się tłumić tego rodzaju działania, ale czy na przykład mogą ich je skłonić do tego, żeby Iran uczynić bardziej otwartym krajem?
Znaczy, jeśli chodzi o taką politykę wewnętrzną, powiem szczerze, że no, jako obywatel obcego państwa, który tam pojechał, mam takie wrażenie, że jakbym ja nie widzę dookoła, że ten kraj jest poddany jakimś represjom. Tam się żyje normalnie. Przestrzega się pewnych reguł i zasad, które wynikają z obowiązku w ramach funkcjonowania Islamskiej Republiki. Natomiast ograniczenia, które występują, no bardziej są pokłosiem też sankcji mimo wszystko, niż tego, co politycy czy elity rządzące w polityce wewnętrznej próbują gdzieś tam regulować samodzielnie. Oczywiście trzeba podkreślić tutaj, co jest bardzo istotne, że no, tego typu manifestacje, demonstracje, które podważają cały sens istnienia Islamskiej Republiki, których to naczelnymi hasłami jest gdzieś tam antyislamizm, antyislamskość wobec Republiki, czy hasła deklarujące zmianę o 180 stopni, no one nie będą miały oczywiście żadnego tutaj wsparcia z innych grup politycznych. Raczej ja bym uznał te, mimo że one trwały dość długo, uznałbym te demonstracje za pewien epizod, który się pojawił w wyniku takiego zawahania społecznego określonych grup, między innymi studentów, młodych ludzi, którzy chcieli więcej perspektyw w przyszłości, a nie mają tych perspektyw, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne. Więc to bym chyba tutaj akcentował. No i nie doszukiwałbym się głębszej ideologii.
No tak, ale to jest teraz pytanie o tendencje społeczne. Czy to będzie kraj, który będzie ewoluował no właśnie w stronę większej otwartości, czy też wręcz przeciwnie. Te tendencje islamskie, no takie, które nazwalibyśmy twardogłowymi i jeszcze w dodatku z poczuciem misji pewnej w ościennym świecie, czyli takim właśnie ewentualnie z tym militarnym aspektem, o którym żeśmy rozmawiali. Czy to jest coś, co może zawładnąć umysłami dużej części, na przykład tego młodego pokolenia w Iranie?
Może, oczywiście. Uważam, że na swój sposób i tak to społeczeństwo jest w miarę otwarte. Oni wiedzą, co się dzieje na świecie, wiedzą, jaka jest sytuacja, mają pojęcie o tym, kto gra do jakiej bramki, że tak powiem kolokwialnie w tej chwili. Irańczycy są społeczeństwem bardzo wyedukowanym, o tym należy pamiętać, gdzie wbrew pozorom kobiety pełnią ważne funkcje w różnych instytucjach. Są dyrektorami w instytucjach publicznych, na uniwersytetach, pełnią funkcje kierownicze. Ta otwartość, o której pan redaktor mówi, rozumiem, że chodzi o to, że są w stanie zaakceptować turystów, tak?
Raczej myślałem o takiej otwartości, jaka kojarzy mi się z... No, nie chcę dawać polskiego przykładu, ale myśmy po transformacji wykazali się wielką otwartością wobec wzorców świata, mówiąc najkrócej. Biorąc jest całą gamą jakby kosztów tego rodzaju otwarcia, które jest gwałtowne. Iran i wiele krajów Bliskiego Wschodu bardzo się obawia tego typu sytuacji. Czyli na przykład pojawiają się zachodni inwestorzy, pojawia się zachodni styl życia. On niesie ze sobą wiele wątpliwości co do skojarzenia go z możliwościami połączenia z tego wszystkiego z dotychczasowym działaniem, funkcjonowaniem państwa. To jest moim zdaniem ten rodzaj gotowości do bycia otwartym na świat. Pytanie oczywiście, na ile w takim kraju jak Iran to jest w ogóle możliwe? No.
Wydaje mi się, że to jest o wiele bardziej możliwe niż w Arabii Saudyjskiej. Iran jest krajem, który zupełnie inaczej funkcjonuje, prawda? Także poza tym Iran był kiedyś otwarty na ten świat Zachodu.
Aż do przesady.
Jakiś odsetek społeczny to pamięta.
Ale pamięta to dobrze, średnio czy byle jak?
Znaczy... Myślę, że jednak pamięta to źle. Dlatego, że w dalszym ciągu po prawie 40 latach od rewolucji islamskiej w 79 roku postać szacha Pahlawiego jest bardzo negatywnie oceniana i mam wrażenie, że młodzi ludzie również potępiają go jako przywódcę państwa, który tak naprawdę sprzedawał swoje państwo i swój naród.
Przypomnijmy, że rewolucja przeciwko szachowi była rewolucją bardzo wielu wątków. Od wątków socjalistycznych przez wątki rewolucyjne po te islamskie. Zwyciężyła jedna strona tak naprawdę w tej konfrontacji z szachiem, choć krytykami szacha byli bardzo różni ludzie.
Tak, oczywiście. Tam było szerokie spektrum ugrupowań, ale rewolucja miała bardzo silny pierwiastek nacjonalistyczny. O tym też trzeba podkreślić. Ona miała charakter narodowy. To było przeciwstawienie się władcy, który zaczął prowadzić politykę niezgodną z utrzymaniem wartości narodowych państwa. I dzisiaj jest taka sytuacja, że mamy bardzo wiele różnych tam historycznych zabytków i miejsc związanych z reżimem dynastią Pahlawich, czy dynastią Kadżarów, jeszcze wcześniejszą tą dynastią przed Pahlawi. I odwoływanie się do Kadżarów jest bardzo pozytywne. Można nawet zrobić sobie zdjęcie, prawda, w stroju szacha z dynastii Kadżarów, ale nie można sobie zrobić zdjęcia w stroju szacha z dynastii Pahlawi i cokolwiek, co miałoby z Pahlawi wspólnego. To jest zasadnicza różnica. Ja myślę, że Islamska Republika sama w sobie nie do końca jest kontestowana przez jakieś środki grupowania i grupy społeczne w Iranie. pewne jej elementy być może tak. Natomiast jeśli nie Islamska Republika, to pojawia się pytanie, to co w takim razie? Powrót do monarchii? No kto miałby być monarchą nagle? No to jest pytanie, które w zasadzie no, pozostaje bez odpowiedzi. Myślę, że Islamska Republika ma realne szanse, żeby przetrwać następne lata. Nie będę się wypowiadał w jakiejś dalekiej prognozie, bo to nigdy nie jest pewne, ale ona może ulec pewnym modyfikacjom co do swojego funkcjonowania. Ja bym tutaj upatrywał taki wzór chiński, prawda? Partia komunistyczna przetrwała
i jest. A równocześnie nie ma komunizmu.
A tak naprawdę w państwie nie ma komunizmu. Umówmy się, prawda? Chiny nie są państwem komunistycznym, a partia komunistyczna rządzi tym krajem, utrzymując tą dawną tradycję od 1949 roku, od czasów powstania Chińskiej Republiki Ludowej. To samo bym widział tutaj. Utrzymanie Islamskiej Republiki wartości, żeby nie dezawuować w ogóle tego, co się wydarzyło w 79 roku, nie dezawuować postaci, które brały w tym udział z Ayatollahem Khomeinim na czele, bo to byłoby przekreślenie ponowne całych dziesięcioleci historii narodu, tak jak przekreślono czasy Pahlawiego. Wydaje mi się, że ewolucja jest prawdopodobna. W jakim kierunku ona będzie zmierzać, jest mi trudno powiedzieć. Łatwiej by było to określić, gdyby Iran jednak mimo wszystko nie był tak traktowany przez Stany Zjednoczone jak dzisiaj, a byłby próbowano by go wciągnąć w orbitę współpracy. Nie wiem na jakich warunkach i w jakich możliwościach to miałoby się odbywać, ale dużą rolę też upatruję tutaj w Unii Europejskiej, Europie, która tak naprawdę chce współpracować gospodarczo z Iranem.
No tak, ale czy to jest tak naprawdę możliwe? Czy wyobraża pan sobie taką sytuację, w której na przykład nie wiem, Mercedes otwiera filie produkcyjne w Iranie, a cała masa europejskich koncernów tam zaczyna działać i to nie chodzi tylko i wyłącznie o 80-milionowy rynek irański, ale też po prostu o dobrze wykształconą, przygotowaną do różnych rzeczy siłę roboczą, która podobnie jak młodzi polscy ludzie nagle znajduje na przykład pracę w dużych korporacjach, które otwierają swoje filie w Teheranie.
Ja uważam, że jest to możliwe jak najbardziej, tylko pod warunkiem, że nie będzie dalszego nakładania sankcji, które będą naruszały w ogóle też tą całą strukturę funkcjonowania różnorodnych firm, które nie zainwestują dużych pieniędzy w państwie, w stosunku do którego nie wiadomo, co się stanie. No, korporacje muszą mieć pewien poziom bezpieczeństwa mimo wszystko i to byłyby wielomiliardowe, podejrzewam, inwestycje. W związku z tym no, nikt nie będzie chciał stracić tych pieniędzy na wypadek jakichś nieoczekiwanych ruchów.
Choć tutaj właśnie wracając znowu do tego porównania, które żeśmy jakoś tam parokrotnie przywoływali, wahabicka Arabia Saudyjska ma pod tym względem zupełnie inną sytuację, będąc krajem biznesowo całkowicie, jakby to powiedzieć, akceptowanym.
Tak, tylko że oni tworzyli taki mechanizm, że ten biznes też jest pod kontrolą władz saudyjskich. To znaczy, z reguły tam się tworzy spółki joint venture, gdzie jeden z bardzo ważnych członków tego zarządu jest Saudyjczykiem i on podpisuje wszystkie dokumenty. On nic nie robi, tylko podpisuje pewne dokumenty i za to oczywiście otrzymuje wynagrodzenie, ale to jest taka pewna forma zabezpieczenia interesu saudyjskiego, żeby różnego rodzaju firmy nie zaczęły działać sobie w Arabii Saudyjskiej tak jak chcą i żeby kontrolować to, co one robią, prawda? Z reguły ten system tak funkcjonuje. Natomiast w Iranie można byłoby oczywiście też pewne tutaj możliwości rozwiązań saudyjskich powielać. Tym bardziej, że ja obiektywnie powiem, Iran naprawdę pod względem takiego dostosowania się do Europy jest bardzo, bardzo bliski tego, bo oni są w pewnym sensie podobni nawet do nas, z racji nawet tej indoeuropejskości, którą posiadają, prawda? To są ludy indoeuropejskie i to widać, że jak się z nimi rozmawiam, nie trzeba wiele, żeby zobaczyć po drugiej stronie osobę, która staje się partnerem w rozmowie i tak samo podejrzewam byłaby partnerem w biznesie.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że profesor Rafał Żarowski z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni był moim gościem. Dziś rozmawialiśmy o Iranie. Mam nadzieję, że co pewien czas jeszcze do tego tematu będziemy wracać.
Dziękuję bardzo.